słuchasz Radia Oko.
88,5 FM.
Moi drodzy, za 20 minut godzina 10 w moim studiu goście. A moim gościem jest Robert Lis ze Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
Dzień dobry panie dyrektorze, witam, szanowni państwa.
Nic nie pomieszałem.
Dobrze, bardzo dobrze. Nazwa długa, więc skróciliśmy.
Ja miałem okazję z Robertem niedawno spotkać się przy okazji jednej z bardzo ważnych imprez w Warszawie. Wtedy też nawiązaliśmy kontakt i postanowiliśmy spotkać się u nas w radiu, aby państwu przekazać wiele bardzo istotnych tak naprawdę dzisiaj rzeczy. Może zacznijmy od tego związki zawodowe. Jakie są różnice między tymi cywilnymi a mundurowymi?
Szanowni państwo, panie dyrektorze, między związkami cywilnymi a związkami działających w służbach mundurowych jest jedna podstawowa różnica. My nie możemy strajkować. Możemy protestować, inne rzeczy, jakieś tam formy przyjmować dialogu. Niestety nie możemy strajkować i stąd mamy pewne ograniczone działalności. No, ale to wynika z tego, że jesteśmy organizacją porządku publicznego i nie możemy protestować. Inne rzeczy, no było dotychczas takie coś, że w służbach mundurowych, zazwyczaj policji, w Straży Granicznej działał jeden związek. Teraz przed pluralizm jest możliwość tworzenia wielu związków zawodowych. No a związki zawodowe, zgodnie z ustawą, zajmujemy się, wiecie państwo czym, zajmujemy się ochroną praw funkcjonariuszy, w cywilu zajmujemy się pracowników, zajmujemy się również tym, żeby nie pogarszały się warunki płacy, pracy funkcjonariuszom, a poprawiały, dbamy ogólnie. Oprócz tego prowadzimy wiele różnych innych działań, które po prostu mają poprawić sytuację, polepszyć warunki pracy funkcjonariuszom Straży Granicznej, w tym przypadku czy służb mundurowych. Mamy różne programy, wprowadziliśmy od kilku lat to ochronę prawną dla funkcjonariuszy, czyli mamy kancelarię prawną, która po prostu jest na usługach naszego zarządu, na przykład oddziałowego, i każdy funkcjonariusz, który ma problem, może się zwrócić w każdej chwili do tej kancelarii. Mamy wiele innych propozycji dla funkcjonariuszy, karty lojalnościowe, karty LOTOS, różne karnety dla ludzi, organizujemy imprezy, zabawy, czyli przejęliśmy część jakby takiego socjalu, który po prostu w służbach mundurowych funkcjonariusze nie mają funduszu socjalnego, więc związek zawodowy organizuje jakieś tam, nie wiem, zabawy dla dzieci, imprezy sportowe, dofinansowuje. Uczestniczymy praktycznie we wszystkich jakby dziedzinach życia danej organizacji, danego oddziału, danej komendy, jeżeli to chodzi o policję i tak dalej.
Czy to jest łatwa, no powiedzmy, robota? Macie często rzucane kłody pod nogi, czy dzisiaj łatwiej jest już o takie rzeczy?
No, jest to praca społeczna, każda praca społeczna, czy to w świadectwie, czy to w jakichś dziedzinach pomocy humanitarnej, innej, jest bardzo ciężką pracą, bo po prostu trzeba wkładać dużo z własnego czasu, dużo swoich rodzinnego czasu tracić na takie rzeczy, a po prostu czasami ta czasami ocena społeczeństwa jest taka ciężka, oni tam nic nie robią, mało jakichś działań widać, no niestety to jest tak właśnie taki troszeczkę opór w społeczeństwie jest do pracy społecznej, a rzeczywiście mamy w różnych sprawach wiele kłód pod nogi. Na przykład walczymy, nasz oddział jest takim trochę specyficznym oddziałem ze względu na położenie. Nadwiślański oddział ma, w tej chwili mamy 3 województwa, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, działamy na dużym terenie, jeszcze niedawno było kieleckie w naszej jurysdykcji i w tym momencie tutaj oprócz normalnych działań prowadzimy takie rzeczy, że praktycznie nikt za to się jeszcze nie wziął, czyli na przykład walczymy o psie emerytury. Może to śmiesznie brzmi, ale po prostu jest coś takiego, że psy służbowe, które wysłużą się w jednostkach, czy to Straży Granicznej, czy pożarnej, czy policji, po odejściu, by wycofaniu ze służby, to się tak nazywa, wycofanie ze służby, coś jakby, nie wiem, śrubokręt, kombinerki zepsuły się, wycofujemy. I dalej te psy służbowe jakby nie zostają w zainteresowaniu policji, czyli tych jednostek organizacyjnych, które je wykorzystały jakby do pracy, do ochrony obywateli, do ochrony bezpieczeństwa kraju.
A taki pies w jakim jest wieku, kiedy odchodzi na emeryturę?
To jest zależnie, nie ma określonego wieku, tak na przykład w przypadku funkcjonariuszy, że w tym momencie mamy 25 lat służby i funkcjonariusz może odejść na emeryturę. Pies nie ma takiego wieku. pies po prostu, jeżeli no, zachoruje, straci węch, wzrok, czy po prostu nie może wykonywać tej pracy, którą jest czy węchowej, czy jakiejś obronnej, czy innej po prostu, patrolowej, zostaje wtedy wycofywany. To kiedyś się nazywało wybrakowanie. Parę lat temu zostało to zmienione na wycofanie ze służby, ale to niemniej jest to wybrakowanie, tak jakby wyrzucił ktoś kombinerki. I ten pies w tym momencie albo ma możliwość, że zabierze go jego opiekun, no bo jednak to jest takie, powstaje potężna więź między funkcjonariuszem, przewodnikiem psa służbowego a psem. Jest to parę lat pracy razem, wspólnego życia. Jeszcze psy, które są trzymane często gęsto u przewodnika w domu, no to jest jak członek rodziny już w ogóle traktowany. I szczególnie w Straży Granicznej, tu muszę podziękować przewodnikom z naszego oddziału i wszystkim przewodnikom Straży Granicznej, że naprawdę mają serca no, potężne i duże i dobre. I te psy zabierają w większości dla siebie, do siebie, do domu i z własnych pieniędzy je leczą, karmią, utrzymują. Jak powiedział mój kolega, wiceprzewodniczący zarządu naszego, Adam Ostrowski, przewodnik, były przewodnik psa służbowego, zapytany przez reporterkę TVN24, jakie pieniądze, jakie koszty utrzymania takiego psa są, który jest na emeryturze, chory i tak dalej. No to odpowiedział prosto, że członka rodziny, wydatki na członka rodziny się nie pyta po prostu. I to takie jest, właśnie ci przewodnicy mają takie serca. I dzięki nim to mamy. Ale po prostu nie wszystkie jednak w Straży Granicznej tak, ale nie w innych służbach nie trafiają do przewodników, tylko na przykład do schronisk. Stąd w Gierwałdzie trzech zapaleńców stworzyło taki zakątek weterana, czyli taki azyl dla psów i koni, bo w służbach mundurowych nie tylko psy służą, ale służą też i konie dla koni. No i jest wypełniony. Tam jest 8 miejsc na psy i jest pełne i 5 miejsc dla koni i też są pełne. I oni, ci, można powiedzieć, pewni bohaterowie tego zakątku, sami utrzymują, pozyskują środki, leczą, a to nie jest tylko koszt na przykład tam samego jedzenia. Wiadomo, że dla konia więcej, dla psa mniej, troszeczkę wychodzą pieniążki, ale chodzi o to, że na przykład leczenie konia, jeden z kolegów mi tam mówił właśnie, że ostatnio był na, koń miał zabieg i 7 000 zł to kosztowało, czyli te pieniądze trzeba pozyskać od sponsorów, znaleźć, samemu wydać i to, a gdyby ten koń, gdyby ten pies miał jakieś pieniążki od państwa przyznawane za to, łatwiej by było właśnie leczyć, utrzymać i te zwierzęta i nawet chętnie by przewodnicy też brali, nie musiałyby trafić do takich miejsc właśnie.
Ja myślę, że często ludzie mylnie myślą, że to opiekun chce te pieniądze. To nie należą się te pieniądze, podejrzewam, opiekunowi, tylko właśnie zwierzęciu.
No i przyszedł czas na to. Jesteśmy pełną gębą w Europie, w świecie i przyszedł czas na to, żeby odprzedmiotowić psa. Żeby ten pies jednak jest tym funkcjonariuszem. W Wielkiej Brytanii daje się medale, w Stanach niedawno psa odznaczał prezydent w tym momencie, a w Polsce pies, który odchodzi jakby ze służby, staje się przedmiotem, który gdzieś tam jest. Nikt nie pamięta i nie wie. Więc przychodzi pora, żeby tego psa dać temu psu pieniążki. Czy on będzie w schronisku, czy on będzie w zakątku, czy on będzie u przewodnika, żeby on miał własne jakieś pieniądze na utrzymanie, żeby ten pies jakiś była. A dając pieniądze na utrzymanie, można również, bo to wiadomo, daje to jakaś dana jednostka organizacyjna, którego psa wybrakowała, czy przekazała, jeszcze ma możliwość na przykład też kontroli nadzoru, co ja nie podejrzewam, żeby się psu krzywda działa, bo czegoś takiego w to nie wierzę, ale jest dodatkowa jeszcze możliwość, że kynolog danego oddziału, czy danej jednostki organizacyjnej może jakiś czas sprawdzić tego psa, czy jest, czy żyje i tak dalej, nie? Także, że jest wiele aspektów. No i odciąży przede wszystkim funkcjonariusza, bo funkcjonariusze, przewodnicy psów służbowych nie są na bardzo wysokich grupach uposażenia, to są raczej jedne z niższych, nie zarabiają cudów, zresztą funkcjonariusze w ogóle Straży Granicznej Policji nie zarabiają zbyt wysokich, nie mają zbyt wysokich stanów na rynku. Konkurencyjność na rynku prywatnym jest dużo większa w tym momencie i tutaj właśnie taka szeroka prośba dla ludzi, którzy słuchają, którzy słyszą, żeby jak mogą dzwonili w te dzwoneczki, żeby o te psy zadbać służbowe w tych służbach, żebyśmy się stali takim już tym pełną Europą, a nie tylko takim po prostu na razie w pewnych dziedzinach tylko, a to podopinać. Pisaliśmy te sprawy do komendanta głównego Straży Granicznej kilkakrotnie, nagłaśniamy w mediach, gdzie się tylko da. No niestety na razie, no sąd, wiem, że są dwa projekty. Jeden jest PiS-u, drugi PO w Sejmie. Leżą od dłuższego czasu. Dalej nie ma ruchów, a od kilku jakby powiedzieć miesięcy my o to zabiegamy, walczymy. Te psy przechodzą na emerytury, niektóre odchodzą i nie doczekują się tego. Przyszła wreszcie pora, żeby zadziałać, żeby coś z tym zrobić. My to prześlemy do radia, jeśli będę mógł, taką petycję stworzoną właśnie przez kolegów z Zakątku Weterana, żeby po prostu umieścić na stronie, żeby się podpisywali, będę o to prosił, a także jeżeli ktoś może tam przekazać na ten zakątek, żeby właśnie leczenie tych koni, psów było łatwiejsze i ja już za to z góry dziękuję. To też przekażę to na stronę do pana redaktora, żeby gdzieś to podrzucić, jeżeli będę mógł w tym temacie. Oprócz psów, zarząd oddziałowy oczywiście zajmuje się wieloma innymi działaniami takimi na rynku, gdzie na przykład w tym momencie na terenie miasta stołecznego Warszawy walczymy o dodatek stołeczny dla naszych funkcjonariuszy na podobnych zasadach ma policja. Policja ma około 480 zł dodatku stołecznego i obowiązują dla policjantów, którzy służą na terenie jakby jurysdykcji miasta stołecznego Warszawy. Straż Graniczna działa na terenie Warszawy, wykonując podobne zadania. No niestety tego dodatku nie ma. Ja nie mówię, że źle. Bardzo dobrze, że policja ma, bo jest to jakiś tam bonus za pracę w takich w aglomeracji, gdzie wszystko jest drogie, ciężkie do życia i tak dalej. Ale nam przede wszystkim chodzi o Warszawie, o nadwiślański oddział, gdzie mamy coraz większe braki kadrowe. Ludzie odchodzą do innych służb. Po prostu jest odpływ ludzi do, nie wiem, SOP-u, wojska, nawet do policji. Czy nawet Straż Pożarna ma najwyższą średnią w województwie, czyli ma więcej pieniążków niż na peryferiach Warszawy. Więc ludzie od nas uciekają do tych służb. My walczymy o dodatek stołeczny, by był na podobnej zasadzie. Była duża batalia przy pomocy posłów, pani poseł Pawłowicz. Pisaliśmy do wszystkich ministrów po kolei, no bo zmieniają się dosyć szybko. Pisaliśmy i do pana Brodzińskiego, i do pani Witek. Panie ministrze Witek, w tej sprawie na razie bez odpowiedzi, a ludzie odchodzą. Za jakiś czas, to już te 480 zł, to już będzie za mało, żeby zatrzymać ludzi. Już w tym momencie już jest za mało. Już zaczyna być bieda, bo niestety Warszawa jest bardzo dużo służb mundurowych, wojska, mają gdzie ludzie odchodzić, a oprócz tego jeszcze sektor prywatny, który dosyć w Warszawie są bardzo dużo większe zarobki niż na przykład w pozostałej części kraju, w firmach, korporacjach i tak dalej. I tutaj też prośba taka, że jak ktoś słucha z posłów i o zainteresowanie tą sprawą, o to, żeby wspomóc ten nadwiślański oddział, bo niedługo przestanie mieć specjalistów, może być nawet, że będzie słabiej funkcjonował.
Poza anteną rozmawialiśmy też o temacie ubezpieczeń pojazdów. O co w tym chodzi?
No to też chodzi, to jest następna rzecz, bo jak wiemy, służby mundurowe akurat tu na terenie Mazowsza i w ogóle służby mundurowe nie są jakimiś tam super opłacane. Zresztą, budżetówka. Zadania są coraz cięższe w tym momencie i w każdym nastanie mamy sprzęt, pojazdy służbowe, które wykorzystujemy. I pojazdy służbowe nie mają jakby AC, czyli nie są ubezpieczone od zdarzeń w czasie jakichś tam interwencji, działań. I w tym momencie dochodzi taki kuriozum, że funkcjonariusze zamiast gonić przestępcę, to uważają na to, żeby nie uszkodzić pojazdu po drodze, żeby nie obedrzeć, by gdzieś nie dokonać jakiejś stuczki, bo po prostu zaraz będą musieli za to zapłacić. No i też właśnie od dłuższego czasu pisaliśmy też do właśnie ministra Brodzińskiego, później do ministra Witek w tej sprawie, żeby po prostu wprowadzić albo odpłatność za naprawy takich pojazdów, albo ubezpieczenia, żeby odciążyć funkcjonariuszy. Bo w tej chwili związki zawodowe, my też prowadzimy właśnie nowe formy ubezpieczenia, obecnie ostatnio, nawet które obejmuje, bo zaczęło brakować pieniążków, bo troszeczkę pensje wzrosły, albo ubezpieczenie na przykład do 10 tysięcy za szkodę i funkcjonariusz musiał i tak, ubezpieczając się, dopłacać z własnych pieniędzy za szkodę pojazdu. Więc w tym momencie ubezpieczenie, tylko dlaczego ma to funkcjonariusz płacić to ubezpieczenie? Z własnych kieszeni jest to 20 zł, czy 20 parę złotych co miesiąc.
Jakby to nie było. Tak
i jakby nie było, to jest jakaś kwota, którą płaci po to, żeby jak uszkodzi w czasie jakichś tam działań, szkolenia, pojazd służbowy czy pracy, pojazd służbowy, żeby nie musiał za niego płacić z własnych pieniędzy. I tak nie za wielkich, bo przecież nie zarabiamy jakichś kokosów. A po prostu to dalej stoi. I to było poruszane i w Komendzie Głównej, i pisaliśmy do ministerstwa, No i dalej po prostu nie ma z tym ruchu. Czekamy właśnie na jakiś tam ruch ze strony czynnika służbowego, żeby wprowadzić, ubezpieczyć, albo objąć ubezpieczeniem wszystkie pojazdy w służbach mundurowych, bo to też dotyczy i policji, i innych służb, albo po prostu opłacić ubezpieczenie za funkcjonariusza, czy żeby w jakiś sposób rozwiązać ten problem, czy przyjąć naprawy na siebie. Żeby po prostu funkcjonariusz nie bał się pracować, jeździć, podejmować działań, gonić przestępców.
No i temat już może taki na koniec, jak Państwo słyszycie, te sprawy to są takie tematy, które można byłoby naprawdę bardzo szeroko omawiać. HDK, Legion.
Tak. No my, jak powiedziałem, jesteśmy specyficznym oddziałem. Duże rzeczy się do nas jakby w różnych dziedzinach działamy. Spektrum naszego działania jest potężne. Nie sposób wszystkiego wymienić. No ostatnio właśnie nasz oddział, nadwiślański oddział otrzymał statuę za działalność na rzecz krwiodawstwa. I przypomnę, że przy naszym zarządzie oddziałowym Związku Zawodowych działa oddział klubu HDK Legion przy nadwiślańskim oddziale i ten organizuje akcje krwiodawstwa, promocje krwiodawstwa. Po prostu działamy dosyć aktywnie i mocno. No, w tym roku już było 6 akcji krwiodawstwa. Zebraliśmy prawie 60 litrów krwi. Oprócz tego zapisujemy ludzi na potencjalnych dawców szpiku. Prowadzimy akcję promocyjną krwiodawstwa i stąd dostaliśmy triumf życia, taka statua za działalność na rzecz właśnie promowania krwiodawstwa i to jest przyznawana dla oddziałów mundurowych w klubie Legion.
I tak na sam koniec, jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby nawiązać z wami kontakt, to najprościej, najszybciej znaleźć was.
www.zonadwiślański.pl Zonadwiślański razem pisane.
My będziemy państwa na bieżąco jeszcze informować o tym, co u nich się dzieje. Znajdziecie też całą tą rozmowę na www.radiooko.pl, a moim gościem był Robert Lis ze Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Radio Oko.